Witajcie ponownie na 6. zjeździe klubów telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Eunika Chojecka i poprowadzę dla Państwa ten panel. Jesteśmy dziś w Lublinie, jest ze mną szef telewizji i gazety Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteś z nami w studio. Są z nami też wspaniali goście. Generał Robert Spalding, były doradca Donalda Trumpa, dziś pracownik Hudson Institute. A także Solomon Yu, wiceszef Republikanów za granicą. Dzień dobry. I Julian Chen, specjalista do spraw Unii Europejskiej w Umbrella Union z Hongkongu. Witaj. Witajcie. Ma jeszcze dołączyć do nas Andrzej Kolarz, burmistrz Pragi 6, największej dzielnicy Pragi, który przez 3 miesiące musiał ukrywać się przed zabójcą z Rosji. Mam nadzieję, że dołączy do nas także Sunny Chang, aktywista studencki z Hongkongu, rzecznik Hongkończyków protestujących w 2019 roku, a także Simon Cheng, były pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu, aktywista na rzecz demokracji w Hongkongu. Mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączą. To dla nas zaszczyt gościć Państwa w dyskusji w naszej telewizji. Motywem przewodnim będzie temat całego zjazdu klubów Idź Pod Prąd, czyli wolność kontra komunizm. Pierwsza część dyskusji to będą moje pytania do naszych gości. Jeśli w tym czasie zechcecie Państwo odnieść się do wypowiedzi innych mówców, nie wahajcie się tego robić. Druga część to będą pytania naszych widzów. Dzisiaj jest z nami ponad 400 osób. Wysyłajcie do nas swoje pytania w sekcji Q&A lub na nasz e-mail lub na czacie na YouTube. Drodzy goście, proszę, abyście nie przekraczali 2 minut w swoich odpowiedziach na pytania. Na dyskusję mamy godzinę, maksymalnie 1,5 godziny. Naszym pierwszym tematem będzie koronawirus, czy też wirus Komunistycznej Partii Chin, jak go nazywają na przykład w Epoch Times. Moje pytanie brzmi, dlaczego Zachód był tak nieprzygotowany na koronawirusa? Zakaziło się nim miliony osób, tysiące zmarło. Ale spójrzmy na Tajwan. Jego reakcja na wirus KPH była najlepsza na świecie. Dlaczego świat nie poszedł za przykładem Tajwanu od razu? Dlaczego czekał tygodnie i miesiące i nie zadziałał od razu? Jakie mają Państwo przemyślenia? Najpierw poproszę generała Roberta Spaldinga. Dziękuję. Myślę, że mają Państwo rację co do Tajwanu. Zachód był nieprzygotowany, ponieważ w przeciwieństwie do Tajwanu, my, pomimo sytuacji SARS w 2003 roku, nadal wierzyliśmy, że Komunistyczna Partia Chin powie prawdę. Tajwańczycy oczywiście wysyłali swoich własnych badaczy do Wuhan, by zbadali sprawę. Gdy oni wrócili, Tajwan zrozumiał, że tam jest problem. Oczywiście powiadomili Światową Organizację Zdrowia, ale ponieważ Tajwan nie jest członkiem organizacji, polegał na opiniach swojego własnego Centrum do Spraw Kontroli Chorób, by zorganizować ochronę dla Tajwańczyków i świetnie sobie poradzili. Myślę, że w Ameryce uwierzyliśmy w to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, która jest pod wpływem Komunistycznej Partii Chin. I nasze Centrum do Spraw Kontroli Chorób poniosło porażkę w wypełnianiu zadań, które dobrze wypełnia Centrum Tajwańskie. Musieliśmy zobaczyć, że Komunistycznej Partii Chin nie można ufać i że musimy chronić Amerykanów. Myślę, że to jest największa słabość wolnego świata. Uwierzył, że Komunistyczna Partia Chin powie prawdę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Solomon Yu, prosimy. Zgadzam się z generałem. Myślę, że istnieje zmowa między Światową Organizacją Zdrowia a Xi Jinpingiem.
regime, and on top of it, we America internally we still believe.
Oni są opłacani przez Komunistyczną Partię Chin od wielu lat. Powtarzają narrację Komunistycznej Partii Chin. Nawet wtedy, kiedy Trump zawiesił wszystkie loty z Chin, oskarżyli wtedy Trumpa o rasizm. Tak to wygląda. Widzimy zmowę z tak zwanymi ekspertami od Chin i pracownikami think tanków, którzy także są opłacani przez Komunistyczną Partię Chin. Dziękuję. Otrzymałam informację, że jest z nami Sunny Chang, aktywista studencki w Hongkongu. Witaj, Sunny. Bardzo nam miło. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiamy o tym, dlaczego Zachód i cały świat nie poszedł za przykładem Tajwanu w walce z koronawirusem. Reakcja Tajwanu na pandemię była najlepsza na świecie. Dlaczego według Ciebie Zachód nie poszedł od razu za przykładem Tajwanu, tylko próbował to zrobić dopiero kilka tygodni, a nawet miesięcy później? Myślę, że stało się tak dlatego, że świat, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, ślepo podążał i ufał komunistycznym Chinom w sprawie pandemii. Na początku wiele krajów wierzyło w to, że Chiny informują o wszystkim, że są transparentne w przekazywaniu wszystkich informacji, jakimi dysponują na temat pandemii. Prawda jest taka, że Chiny ukrywały wiele informacji, a cały proces nie jest przejrzysty. Dlatego wiele państw i osób nie chciało zastosować się do rad dawanych przez rząd Tajwanu. Szkoda. Hongkong doświadczył innej epidemii dekadę wcześniej. Ona także pochodziła z Chin. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wiemy, że nie możemy ufać chińskiemu rządowi w kwestii tej pandemii. Wiemy, że Komunistyczna Partia Chin próbuje ukrywać wiele informacji i obarczać winą inne państwa. Dlatego my posłuchaliśmy rad tajwańskiego rządu. My, Hongkończycy, mamy wielkie szczęście, że udało nam się zapanować nad epidemią. Staramy się zminimalizować skutki tego, co się dzieje. Dziękuję, Sunny, za ten komentarz. Julian, czy chciałbyś coś dodać? Tak, dziękuję. Oczywiście zgadzam się z przedmówcami w tym, że przyczyną, dla której w Hongkongu nie było dużej liczby przypadków, jest fakt, że nie ufaliśmy przekazom Światowej Organizacji Zdrowia. Kiedy już pod koniec grudnia wiadomo było, że ten wirus będzie się rozprzestrzeniał, każdy w Hongkongu podjął działanie mające na celu ochronę taką samą jak dekadę wcześniej. Zamiast polegać na informacjach rządu, który reaguje dużo wolniej, kolejnym powodem, dla którego miliony ludzi podjęły działania tak późno, jest zależność biznesu i relacje z Chinami. Jest tak zwłaszcza w Europie, gdzie wiele firm jest uzależnionych od handlu z Chinami. Widać to w ostatnich miesiącach w sprawie sprzętu ochronnego i łańcuchu dostaw. Oznacza to, że kraje te są bardzo niechętne do wyrażania sprzeciwu czy krytyki wobec Chin. Pozwalają, by Chiny odgrywały rolę wybawcy Europy przez przekazywanie jej tego sprzętu. Oczywiście wiemy, że większość tego sprzętu i tak była niskiej jakości. Także poznaliśmy prawdę bardzo szybko. Bardzo dziękuję. Pastor Paweł Chojecki, dlaczego Polska nie poszła za przykładem Tajwanu w zakresie zamknięcia i kontrolowania granic, noszenia masek, mierzenia temperatury, szerokiego informowania, zachowywania odległości? Dlaczego nie zrobiliśmy tego wszystkiego od razu? Myślę, że rząd polski czekał na wytyczne od zagranicy, od Światowej Organizacji Zdrowia, od rządu państw zachodnich. Ogółem w państwach zachodnich mamy sytuację, którą chciałbym pokazać za pomocą jednego wersetu z Biblii. W Księdze Przypowieści czytamy: pycha poprzedza upadek. Myślę, że całe społeczeństwo cywilizacji zachodniej wierzyło w to, że mamy, jak powiedział Fukuyama, koniec historii. Że nie będzie już wojen, że będzie tylko coraz lepsza, liberalna demokracja. Dlatego byliśmy kompletnie nieprzygotowani. Spaliśmy. Drugim powodem są agenci i propaganda komunistów w mediach społecznościowych. Oni najpierw mówili, że nie ma pandemii, że nie ma wirusa, że to jest niegroźne. Trzecim powodem jest nasza wiara w to, że chiński komunizm zmienił się, że jest to normalne, kapitalistyczne państwo. To ogromne kłamstwo. To niebezpieczne, komunistyczne, chcące zapanować nad światem imperium zła. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie polskiej perspektywy. W drugiej części zadamy Wasze pytania. Możecie zadać naszym gościom pytania także o wirus Komunistycznej Partii Chin. Teraz przejdziemy do tematu Hongkongu. Moje pytanie skierowane jest zwłaszcza do Was, Sunny i Julian. Co wolny świat powinien zrobić, by pomóc Hongkongowi stawić czoła inwazji komunistycznych Chin w Hongkongu, która się teraz rozgrywa? Może ja powiem kilka słów komentarza na temat obecnej sytuacji. W Hongkongu stoimy przed niespotykanym wcześniej niebezpieczeństwem ze strony Komunistycznej Partii Chin. Partia próbuje pozbawić Hongkong autonomii. W Hongkongu obowiązuje teraz zasada jednego kraju, dwóch systemów. Ta zasada chroni autonomię Hongkongu, a także pomaga utrzymać system rządów prawa. W Hongkongu przyjęliśmy system prawa zwyczajowego. System ten obowiązuje także w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie. Ten system daje pewność zagranicznym inwestorom i dziennikarzom. To jest jeden z głównych powodów, dla których oni wybrali Hongkong, by tam inwestować, by tam zakładać firmy, a nie na przykład w Szanghaju i innych regionach Chin. Dlatego partia próbuje przejąć gospodarkę Hongkongu i chce rozszerzać swoje wpływy na całą Azję. W tym na Tajwan, Tybet i Xinjiang. Wiemy, że komunistyczne Chiny próbują kontrolować i manipulować regionami Azji. Chcą być potęgą regionalną. Dlatego prosimy wolny świat, by pomógł Hongkongowi. Nie tylko dlatego, że Hongkończycy potrzebują pomocy, ale także dlatego, że jeśli Hongkong upadnie, to następny będzie Tajwan. I bardzo szybko cała Azja i cały region Indo-Pacyfiku będzie w niebezpieczeństwie. A chiński tyran będzie rósł w siłę. Julian, czy chciałbyś coś dodać? Powiedz nam także, jak Stany Zjednoczone mogłyby Wam najbardziej pomóc? Jakiej pomocy Hongkończycy najbardziej teraz potrzebują od Stanów Zjednoczonych i całego wolnego świata? Myślę, że bardzo ważne jest, by świat nadal uważnie śledził to, co naprawdę dzieje się w Hongkongu. Przepraszam za ten hałas w tle, ale najważniejszą rzeczą jest, tradycyjny ruch oporu w Hongkongu opiera się na parlamencie i protestach ulicznych. I będą próby ich zniszczenia, jak już mówiłem w moim wykładzie. Front międzynarodowy jest tu szczególnie ważny. Być może to będzie droga, którą społeczność Hongkongu wybierze i przyjmie na najbliższe miesiące. Dlatego to jest bardzo ważne, by rządy europejskie i amerykańskie, a także parlamenty, nadal były świadome tego, co się dzieje. Dotyczy to również oczywiście obywateli. Obywatele mają szczególną rolę monitorowania tego, co robią ich władze i parlamenty. Na przykład, kiedy rządy zbliżają się do siebie zbyt mocno poprzez współpracę gospodarczą i projekty infrastrukturalne, co już wspomniał Sany, to pojawia się bardzo poważny problem. Po epidemii koronawirusa, a także po tym, co się dzieje w Hongkongu, bardzo ważne jest, by odsunąć się od tego, co na początku zdawało się być bardzo atrakcyjnymi wyborami gospodarczymi, które na dłuższą metę są bardzo niszczące dla autonomii, polityki i gospodarki. W Hongkongu mamy tak zwany żółty krąg ekonomiczny, dzięki któremu zmierzamy do bardzo odpowiedzialnych, opartych na zasadach wydatków. Bardzo ważne jest, by Stany Zjednoczone i Europa także za tym poszły. Bardzo dziękuję. Pytanie do naszych amerykańskich gości. Co myślicie o tych potrzebach i prośbach Hongkończyków, którzy właśnie wyrazili je? Bardzo podoba mi się pomysł żółtego kręgu ekonomicznego. Bardzo chciałbym, by pomysł ten przyjął się na całym świecie. A jeśli chcemy bronić wolności Hongkończyków, musimy użyć twardej polityki. Jedną z kwestii, którą popieram i która rozważa i realizuje nasza administracja, jest odcięcie banków hongkońskich od dostępu do dolara amerykańskiego. To spowoduje efekt domina. Wiemy, że wielu Hongkończyków kupuje nieruchomości w Shenzhen. Inwestorzy kupują nieruchomości w Shenzhen, aby nimi spekulować. Jeśli odetniemy dostęp do dolara amerykańskiego, to uderzy w rynek w Shenzhen. A jeśli upadnie rynek nieruchomości w Shenzhen, to uderzy w bańkę na chińskim rynku nieruchomości. Możemy przebić tę bańkę. Więc jeśli oni chcą zniszczyć wolność Hongkończyków, my zniszczymy ich rynek. Tak to rozegramy. Generale Spalding, czy chciałby pan coś dodać? Czy prezydent Donald Trump, rząd amerykański, może dodać do tego, co powiedział pan Yu? Jak może pomóc Hongkongowi w walce przeciwko komunistycznym Chinom?
Against communist China.
Tu nie chodzi tylko o dostęp do dolara, ale także o reguły handlu, o wszystkie regulacje, które stanowią o tym, że Hongkong jest specjalną strefą i daje mu przewagę nad Chinami kontynentalnymi w prowadzeniu interesów ze Stanami Zjednoczonymi. Uważam, że wszystkie te przywileje powinny zostać odebrane, bo to w rezultacie spowoduje ogromne straty dla gospodarki Komunistycznej Partii Chin. To jest jedyny sposób, by zmusić ich do reakcji. W tym samym czasie powinniśmy zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Myślę, że Komunistyczna Partia Chin już uznała, że jest gotowa na te straty, na to, co się stanie z Hongkongiem. Dlatego musimy podjąć działania, aby stworzyć osobom mieszkającym w Hongkongu możliwość emigracji. Drugie pytanie. Czy prezydent Trump to zrobi? Sądzę, że tak. Sytuacja z koronawirusem, szczególnie wpływanie Komunistycznej Partii Chin na media społecznościowe w sprawie koronawirusa, a także ostatnie zamieszki, wszystko to razem spowodowało, że administracja i Amerykanie obudzili się i wiedzą, że muszą się rozprawić z Komunistyczną Partią Chin, a Hongkong jest jednym z najszybszych sposobów, aby to zrobić. Wierzę więc, że zrobi to i mam nadzieję, że Komunistyczna Partia Chin boleśnie to odczuje. Dziękuję. Chciałabym porozmawiać o reakcji Unii Europejskiej na sytuację w Hongkongu. Pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Co sądzisz o reakcji Unii Europejskiej na protesty w Hongkongu? Uważam, że Unia Europejska jest zdominowana przez Niemcy, które realizują własne interesy. Po pierwsze, chcą pozbyć się obecności Stanów Zjednoczonych w Europie i zostać mocarstwem. Niemcy zarówno w ukryciu, jak i jawnie rozpoczęły współpracę z Rosją, a teraz z Chinami. Nasuwa mi się historyczne podobieństwo do lekcji z czasów II wojny światowej, kiedy Hitler zawarł pakt ze Stalinem i zaatakowali Polskę. Przed tymi wydarzeniami rządy zachodnie uległy polityce, aby obłaskawiać Hitlera. Oddali mu na przykład Czechosłowację. To był bardzo duży błąd. Pan Yu stwierdził dobitnie, że Xi Jinping to Hitler. Co uważam za bardzo trafne określenie. Powinniśmy zajmować twarde stanowisko i jestem zdania, że tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić, ponieważ Unia Europejska będzie bardzo otwarta na dialog z chińskimi komunistami. To mocne stwierdzenie. Julian, co myślisz o tym komentarzu pastora Chojeckiego oraz Hanny Shen, naszej tajwańskiej korespondentki, która podczas dzisiejszego wykładu na naszej konferencji oskarżyła Niemcy o mało asertywną politykę Unii Europejskiej wobec Chin, z uwagi na fakt, że Niemcy dążą do usunięcia sił amerykańskich z Europy, aby wzmocnić niemiecką dominację nad pozostałymi krajami w Europie. Jakie jest Twoje zdanie odnośnie stanowiska Unii Europejskiej w kwestii Hongkongu? Zgadzam się z pastorem. Uważam, że odpowiedź Unii jest bardzo słaba, głównie dlatego, że Unia mocno kieruje się interesem biznesowym. Głównie chodzi o Francję i Niemcy. Uważam, że jest najwyższy czas, by Unia wykorzystała najsilniejsze narzędzia, jakie ma teraz w ręce, to jest, aby przerwała, a nawet zakończyła obecnie negocjacje handlowe, gdyż wiemy, że od 2013 roku prowadzone są rozmowy odnośnie dwustronnych umów inwestycyjnych. Parlament Europejski ma możliwość dodania zapisów, na przykład dotyczących praw człowieka. Ale oczywiście postępy w tych negocjacjach są bardzo powolne. Uważam, że Unia Europejska powinna to zakończyć. Drugą rzeczą, którą powinna rozważyć Unia Europejska, to sankcje. Wiemy, że będzie to bardzo trudne, ponieważ potrzeba będzie jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej, ale ta opcja cały czas powinna być rozważana. Trzecia rzecz, którą Unia mogłaby rozważyć, to ułatwienie polityki imigracyjnej nie tylko dla posiadaczy paszportów brytyjskich terytoriów zamorskich, ale także dla posiadaczy paszportów hongkońskich. Wielka Brytania teraz przyjmuje inicjatywę i zamierza przyjąć 300 tysięcy posiadaczy paszportu brytyjskich terytoriów zamorskich, ale mówimy o perspektywie 3 milionów osób, które będą mogły ubiegać się o pełne brytyjskie obywatelstwo. Unia Europejska powinna rozważyć ułatwienie Hongkończykom przyjazdu do Europy. To są działania, w których Unia powinna być bardziej zdecydowana. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Was wszystkich. Czy wciąż wierzycie, że Hongkong będzie niezależny od komunistycznych Chin i pewnego dnia będzie wolny? Co musi się wydarzyć, aby tak się stało? Uważam, że musimy zniszczyć Komunistyczną Partię Chin, ponieważ to jest korzeń całego zła w tym regionie i na całym świecie. Znam koncepcję federalizacji przyszłego państwa chińskiego i w tym scenariuszu Hongkong mógłby być częścią takiego nowego, federalnego, niekomunistycznego oczywiście państwa. Dziękuję bardzo. Czy chcecie coś dodać? Zgadzam się z tym. W mojej definicji wolnych, demokratycznych Chin, sami Chińczycy muszą zdecydować, co chcą zrobić z Chinami ze swoim terytorium. Jasno widać, że Hongkong byłby niezależny, Tajwan będzie niezależnym narodem i Tybet. W kwestii Tybetu, fakt, że indyjskie media rozegrały kartę Tybetu i Xi Jinping wycofał się, jasno wskazuje, że utrata Tybetu nie tylko doprowadzi do podziału Chin, ale także do obalenia reżimu. Dziękuję. Generał Spalding. Myślę, że jest ważne, aby demokracje działały razem, aby odizolować reżim Komunistycznej Partii Chin. To rozpoczęło się już w 2018 roku, ale niezależnie od tego, że Komunistyczna Partia Chin cały czas ma dość silny wpływ na kraje demokratyczne, myślę, że jeśli jako demokracje będziemy działać razem, aby odizolować ten reżim i uniemożliwić mu transfer talentów, innowacji, technologii i kapitału, to z czasem prawdziwa natura reżimu doprowadzi do jego upadku. Totalitaryzm nie może przetrwać bez podłączenia się do wolnego świata, a my stworzyliśmy mu zbyt wiele możliwości na zdobycie tego, czego potrzebowali, aby rosnąć i wzmacniać się. Teraz jest czas, aby to zatrzymać. Dobrą wiadomością jest to, że kraje demokratyczne, jakkolwiek ociągały się, aby zjednoczyć wysiłki, teraz zaczynają się budzić i reagować. Dziękuję. Chciałabym zwrócić się z pytaniem do naszych drogich Hongkończyków. Uważamy, że wasza odwaga i wytrwałość jest czymś wyjątkowym i bardzo inspirującym dla całego wolnego świata. Powiedzcie nam, dlaczego Hongkong, Hongkończycy, szczególnie młodzież, są tak aktywnie antykomunistyczni i świadomi, podczas gdy ludzie, szczególnie młodzież w Europie i Stanach Zjednoczonych, są obojętni albo aktywnie wspierają lewicę, a nawet komunizm. Skąd pochodzi wasza siła i rozsądek? W Hongkongu nie dyskutujemy o sprawach światopoglądu, o tym, jak każdy z nas rozumie świat. W Hongkongu zmagamy się z komunistycznym reżimem. My nie dyskutujemy o filozofii politycznej, nie dyskutujemy o tym, jak ktoś ma rozumieć świat. Kiedy partia komunistyczna wkradła się i w oczywisty sposób próbuje podważyć system wolnościowy ustanowiony w wolnym świecie po II wojnie światowej, o czym wspomniał jeden z moich przedmówców, trzydzieści lat temu wielu uczonych na Zachodzie było bardzo optymistycznie nastawionych odnośnie do przyszłości świata. Tak jakby to był koniec historii. Strefa komunizmu się skończyła, a strefa wolności i demokracji i uniwersalnych praw człowieka rozszerzyła się na cały świat. Prawda jest jednak taka, że od kiedy Xi Jinping doszedł do władzy w 2012 roku, Chiny stały się kolejnym totalitarnym reżimem. A od kiedy Xi Jinping skupił władzę w swoim ręku, Chiny stają się coraz bardziej bezwzględne i agresywne. Hongkong jest w bezpośrednim konflikcie z rządem chińskim, ponieważ, tak jak wspomniałem, jeżeli Komunistyczna Partia Chin chce przejąć panowanie nad światem lub nad regionem Indo-Pacyfiku, to pierwszą rzeczą, którą muszą zrobić, to przejąć kontrolę nad Hongkongiem. Mamy tutaj wiele międzynarodowych korespondentów, wielu przedstawicieli innych krajów jest obecnych w Hongkongu. Mamy liczne powiązania, silne więzi ekonomiczne. Hongkong nadal jest międzynarodowym centrum finansowym. Jest uznawany cały czas na Zachodzie i Chiny wykorzystują Hongkong, aby wzmocnić swoje autorytarne rządy. Bez Hongkongu Chiny już nie będą mogły tak transferować lub kupować wrażliwych technologii z Zachodu. I dlatego trzeba objąć sankcjami rząd Hongkongu i skorumpowanych urzędników. Nie powinniśmy dłużej tolerować tego, jak chiński rząd manipuluje Hongkongiem. Jeżeli chcemy się uporać z Chinami, my, Hongkończycy, tutejsza młodzież, jesteśmy gotowi walczyć przeciwko temu autorytarnemu reżimowi. To, o co prosimy, to pomoc międzynarodowej społeczności. Dziękuję, Sunny. Julian, czy chciałbyś coś dodać? Dlaczego Hongkończycy są tak świadomi, aktywni i antykomunistyczni? Tym, co jest najbardziej interesujące, to, że pokolenie bojowników o demokrację w Hongkongu to niekoniecznie są ci, którzy widzieli na przykład to, co się stało podczas rewolucji kulturalnej, czy nawet w czasie masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Są to nastolatkowie, gotowi poświęcić własną wolność, aby walczyć przeciwko komunistycznej partii Chin. Powód tego oporu jest jasny dla tych młodych ludzi. Komunistyczna Partia Chin łamie obietnice. Na przestrzeni lat obietnice, które były zapisane w ustawie zasadniczej, reguła jeden kraj, dwa systemy, była raz za razem łamana. To są kwestie, o których mówi wspólna deklaracja chińsko-brytyjska z 1984 roku, zgłoszona do ONZ, które Chiny obiecały gwarantować. Najważniejsze z nich to powszechne wybory. Fakt, że obywatele Hongkongu nie dostali możliwości wyboru według zasady jeden człowiek, jeden głos, doprowadził do rewolucji parasoli, która miała miejsce w 2014 roku. W szerszym kontekście pozwala to zobaczyć światu, że Chiny nie wypełniają zawieranych przez siebie umów czy obietnic i powinno to znaleźć przełożenie na postrzeganie Chin w kontekście ewentualnej współpracy czy jakiejkolwiek innej relacji. Już w czasie rewolucji parasoli widziałem, że była ona punktem zwrotnym. Przebudzenie młodych ludzi, czymś w rodzaju wspólnego uczenia się tego, co dla nich oznacza polityka. Oni czują teraz, że mogą coś zrobić. Wtedy spędzili 79 dni na ulicy, aby bronić zasad i wartości, za którymi zawsze stali Hongkończycy. I to są sprawy, które wpisały się w każdy aspekt społeczeństwa Hongkongu. Mówimy o sprawiedliwości, przepisach prawa, odpowiedzialności, przejrzystości. To są sprawy, które Hongkończycy bardzo sobie cenią. Kiedy widzimy, że te wolności są niszczone, na przykład przez głośne uprowadzenie księgarzy kilka lat temu lub próby zmian w programie nauczania, co cały czas się dzieje, także poprzez sprawę Simona, który właśnie do nas dołączył, to są niezliczone przykłady, a my żyjemy w tej brutalnej rzeczywistości na co dzień, dlatego młodzi ludzie mają determinację do walki. Julian, dziękuję bardzo. Dodałbym jedną rzecz odnośnie tego, co nazywamy duchem Hongkończyków. Ci młodzi ludzie są niesamowici. Oni nigdy się nie poddadzą. Powiem więcej w duchu naszego ojca, założyciela Patryka Henry'ego, który powiedział: dajcie mi wolność albo daj mi śmierć. Dziękuję panie Yu, to było bardzo poruszające. Witamy Simona Chenga, byłego pracownika konsulatu brytyjskiego w Hongkongu. Działacza na rzecz demokracji w Hongkongu. To zaszczyt gościć cię w naszej telewizji, Simon. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że do nas dołączyłeś. Mam pytanie do ciebie, ponieważ Julian wspomniał już, że zostałeś aresztowany przez chińską komunistyczną policję i byłeś przez nich torturowany. Mógłbyś powiedzieć, jak z twojej perspektywy wyglądają metody, które stosują chińscy komuniści, aby wpłynąć na umysły ludzi, tak by im się nie sprzeciwiali? To, czego doświadczyłem osobiście, to zatrzymano mnie na granicy, gdyż zostałem rozpoznany przez system rozpoznawania twarzy. Zostałem w nim zarejestrowany podczas wyjazdu, więc system kamer mnie rozpoznał. Utknąłem więc na granicy, a później zawrócili mnie z powrotem do Shenzhen. Praktyki, jakie stosują, to najpierw umieszczają cię w klatce, sadzają cię w tak zwanym tygrysim krześle i pytają cię, jakie przestępstwa popełniłeś. Nie przestawiają się, nie pokazują odznak, po prostu pytają, jak myślisz, jakie przestępstwa popełniłeś. Później zadają szereg politycznych pytań, co myślisz o Hongkongu, co myślisz o Chinach. Pytają także, dlaczego dążysz do demokracji, dlaczego sprzeciwiasz się partii komunistycznej i jej władzom. Oczywiście ma też miejsce indoktrynacja polityczna. Ta grupa ludzi, których nazywam tajną policją, jest częścią aparatu bezpieczeństwa państwa. Dla nich jest niewygodne stawiać oskarżenia polityczne, więc wymyślają zarzuty. Na przykład mi zarzucono sutenerstwo, a Ai Weiwei'owi i innym dysydentom zarzucali między innymi unikanie płacenia podatków. Użyją różnych pretekstów, aby cię przetrzymywać. Jeden bardzo wygodny zarzut to wszczynanie kłótni i wzniecanie niepokojów. Można to zastosować do wszystkiego. To może znaczyć, że wypowiedziałeś się krytycznie o partii komunistycznej, o chińskich przywódcach, o władzy. Powiedzą, że rozsiewasz plotki, że zaburzasz porządek społeczny. Pod takim zarzutem mogą cię trzymać w areszcie latami. To są główne taktyki, które stosują.
Dziękuję, Simon, za podzielenie się z nami Twoją historią i za komentarz. Zanim przejdziemy do pytań od widzów, chciałbym zapytać pastora Pawła Chojeckiego odnośnie Chin i Rosji jako przeciwników wolnego świata, ponieważ Stany Zjednoczone i zachodni politycy niestety nawet dzisiaj wydają się wierzyć, że mogą pozyskać Rosję na swoją stronę przeciwko komunistycznym Chinom, przeciwko światu dyktatury. My w Europie znamy Rosję z każdej strony, byliśmy okupowani przez nich przez wiele lat. Co byś powiedział na przykład prezydentowi Trumpowi, aby uświadomić go, jaka jest prawdziwa twarz Rosji i Putina? Rosja jest krajem imperialistycznym i to nie od 80 lat, ale co najmniej od 300 lat. Więc istnieją historyczne powody tego, że Rosja chce odgrywać w świecie rolę przewodnią. Would like to play the first role and the second, so it nie będzie więc sojusznikiem zachodnich rządów przez dłuższy okres czasu, ponieważ stałoby to w sprzeczności z jej celami. Kolejną sprawą są cywilizacje. Cywilizacja Rosji była prawie zawsze zaborcza. Niestety dzisiaj większość społeczeństwa rosyjskiego popiera Putina, który jest wprost kontynuatorem carów i bolszewickich tyranów. Społeczeństwo popierało go, kiedy zaatakował Ukrainę. Podobnie rosyjski Kościół prawosławny. To nie jest taka sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie kościoły opowiadają się za wolnością, demokracją, za chrześcijańską republiką. Moskiewski Kościół prawosławny jest poddany władzy Putina i podlega partii komunistycznej, którą jawnie popiera. Under authority of communist party and it supports it. So there is only. W efekcie tego ludzie kochający wolność, demokraci, republikanie są w Rosji w mniejszości i są tam prześladowani.
Tak, to jest smutne. Drodzy Amerykanie, czy chcielibyście to skomentować? Co sądzicie o posunięciu prezydenta Trumpa, który zaprosił Rosję do G7?
Uh,
Uważam, że jest to częścią zamierzonych działań, aby osłabić powiązania pomiędzy autorytarnymi państwami. Uważam, że to ważne, ponieważ to, czego nie chcemy, to aby Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna, Wenezuela i Kuba i wszystkie kraje zaangażowane w inicjatywę nowego jedwabnego szlaku stały się czymś na kształt Związku Sowieckiego. Więc ważne jest tworzenie podziałów pomiędzy tymi krajami, które są autorytarne, ale z czasem mogą wybrać inny kierunek. Uważam więc, że jest to częścią szerszej strategii, aby osłabić współpracę pomiędzy niedemokratycznymi reżimami. Całkowicie zgadzam się ze stanowiskiem generała. Uważam, że prezydent Trump rozgrywa tę sytuację według zasady dziel i zwyciężaj. Znaczące było to, że zaprosił premiera Indii na spotkanie G7, wiedząc, co aktualnie dzieje się na granicy pomiędzy Chinami i Indiami. Jeżeli spojrzymy z perspektywy historycznej na konflikt pomiędzy Indiami i Chinami, to Rosja zawsze stała po stronie Indii, więc jest to ewidentnie strategia na zasadzie dziel i zwyciężaj.
So clearly, this is a divide conquer strategy.
Już wkrótce przekonamy się, czy ta strategia będzie skuteczna. Musimy to wiedzieć. Putin jest byłym oficerem KGB, Komunistyczna Partia Chin chce działać podobnie do Putina. Chińska propaganda jest podobna do sowieckiej propagandy. Są podobieństwa między tymi autorytarnymi systemami. Ale zobaczymy, cel jest taki sam, pokonać Imperium Zła. Myślę, że możemy przejść do Waszych pytań, drodzy widzowie. Dziękujemy za wszystkie pytania. Mam tu pytanie od Rafała Bąka do Saniego, Juliana i Simona. Słyszeliśmy głosy Hongkończyków, że prędzej oddadzą życie niż się poddadzą. Gdyby protesty musiały przerodzić się w powstanie niepodległościowe przeciwko chińskiej armii, to jakiej realnej reakcji wolnego świata oczekiwaliby Hongkończycy? Z jednej strony wiemy, że Komunistyczna Partia Chin niekoniecznie musi wysyłać wojsko, by tłamsić Hongkong, bo już ma tu swoją policję. Nie spodziewamy się, że komunistyczne Chiny wyślą wojsko do Hongkongu. Wierzymy, że społeczność międzynarodowa nałożyłaby w takiej sytuacji sankcje na Chiny, tak jak zrobiła to 30 lat temu po masakrze na placu Tiananmen. Z drugiej strony jednak myślę, że po tym, jak Xi Jinping doszedł do władzy w Komunistycznej Partii Chin, partia stała się nieprzewidywalna i irracjonalna. Poprzednio partia przyjmowała model kolektywnego przywództwa, ale Xi Jinping centralizował całą władzę i porzucił kolektywne przywództwo. Dlatego właśnie, jeśli będą próbowali wysyłać wojsko do Hongkongu, by ta pomogła i ułatwiła narzucenie prawa, które wprowadza hongkońska policja, to nie możemy być tym zaskoczeni. Wzywamy społeczność międzynarodową, by stanęła z Hongkongiem nie tylko przez oświadczenia, ale poprzez konkretne kroki. Wiemy, że jeśli Chiny wyślą wojsko do Hongkongu, międzynarodowy hub finansowy w Hongkongu zostanie całkiem zniszczony. Kraje wolnego świata powinny natychmiast zakończyć wszelkie finansowe powiązania z Hongkongiem i także z Chinami. Nie powinniśmy już dłużej ich tolerować.
Osobiście martwię się także o przyszłość Tajwanu. Jeśli Komunistyczna Partia Chin ośmieli się wysłać wojsko do Hongkongu, będzie to oznaczało, że są naprawdę sfrustrowani i będą próbowali robić, co tylko mogą, by umacniać swoją pozycję. Żaden kraj nie powinien myśleć, że to niemożliwe. Nie sądzę, że polityka łagodzenia może zadziałać i uspokoić Komunistyczną Partię Chin. Powinniśmy znaleźć bardziej asertywne i konfrontacyjne sposoby poradzenia sobie z komunistycznymi Chinami. Dziękuję Ci bardzo, Sunny. Pytanie od Piotra Setkowicza. Wydaje mi się, że na razie konflikt komunistycznych Chin ze Stanami Zjednoczonymi przebiega pod dyktando Chin. Stany tylko bronią się. Jednak każda obrona w końcu pęka. Jak USA mogą przejąć inicjatywę? To pytanie do naszych amerykańskich gości. Nie uważam, że Stany Zjednoczone tylko się bronią. One atakują. Żądanie reparacji to ofensywa. Chcemy zaatakować ich możliwości finansowe. Potraktujmy to jako ich linię zaopatrzenia. Podczas wojny niekoniecznie trzeba atakować kogoś bezpośrednio. Można odciąć drogi zaopatrzenia, a zablokowanie Komunistycznej Partii Chin możliwości finansowania ich armii i rządów w prowincjach, a także finansowania ich miast, to łatwy sposób na rozpoczęcie implozji wewnątrz Chin. Dowiedzieliśmy się niedawno, że pojawiły się nowe zakażenia w Pekinie. Wkrótce będą też mieli problem z bezpieczeństwem żywnościowym, a bezpieczeństwo żywnościowe to bezpieczeństwo państwa. Może dojść także do tego, że nie będą mieli dolarów amerykańskich i że nie będą mogli sami siebie wyżywić. Dlaczego mamy kłaść na szali życie walczących o wolność Hongkończyków i chcieć od nich zbrojnego buntu? Możemy przenieść walkę z Komunistyczną Partią Chin na teren Chin. Weźmy naukę z małej książeczki Mao i wznieśmy mały ogień tu, mały ogień tam. Wkrótce będzie wielki pożar. Taką postawę bym przyjął. Generale Spalding, prosimy. Obrona jest pierwszą częścią strategii. Komunistyczna Partia Chin wykorzystuje innowacyjność i talenty, technologię i kapitał Stanów Zjednoczonych, by budować swoją siłę i władzę. Celem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa jest odcięcie Chin od tych środków i przekierowanie ich do demokratycznych państw. Dzięki temu wolne demokracje będą się rozwijać szybciej wprowadzą innowacje, kiedy będą się szybciej rozwijały gospodarczo, zaczną prosperować, a ich technologie przewyższą technologie reżimów autorytarnych, takich jak Chiny. Wtedy zobaczymy pragnienie krajów, które przyglądają się temu z boku, by kierować się ku demokracji. To świetnie działało podczas zimnej wojny i dlatego byliśmy świadkami upadku Związku Sowieckiego. Jednak po zakończeniu zimnej wojny przyjęliśmy państwa autorytarne do światowego porządku. Zaprosiliśmy je, błędnie wierząc, że jeśli pomożemy im dojść do dobrobytu, to one staną się wolne. Oczywiście Komunistyczna Partia Chin, Putin i wielu innych totalitarystów wykorzystało to i złamało zasady, złamało prawo i zniszczyło system. Aby go odbudować, najpierw trzeba odebrać im możliwość wykorzystywania systemu. A gdy to się już stanie, to ten kapitał, innowacje, technologie i talenty zaczną przynosić korzyści demokracjom. I one będą coraz silniejsze. To będzie długa walka, ale ona już się rozpoczęła.
Będziemy widzieć, jak Ameryka i inne demokracje rosną w siłę. To tylko kwestia czasu. Bardzo dziękuję, generale, za ten optymistyczny komentarz. Pytanie od Rafała Michty. Czy kraje Wyszehradu wraz z krajami bałtyckimi i Skandynawią mogłyby stanowić przeciwwagę dla Unii Europejskiej w kontekście komunistycznych Chin? Pastor Paweł Chojecki. Myślę, że na mapie wygląda to dobrze, ale rzeczywistość nie jest tak dobra. Była okupacja komunistyczna nadal jest zakorzeniona w państwach środkowej Europy. Nasz przyjaciel z Czech, Andrzej Kolarz, który przemawiał jako jeden z pierwszych na naszym zjeździe, powiedział w swojej wspaniałej prelekcji, że my, osoby mieszkające w tym regionie, mamy silną mentalność sowiecką. Trudno ją złamać. Próbowaliśmy to robić. Nasza telewizja, nasze kluby i gazeta. Próbujemy robić to w Polsce. W Czechach też jest wiele takich organizacji, ale myślę, że nadal mamy zbyt mało mądrości, organizacji i dobrego przywództwa, by sprzeciwić się temu niemiecko-rosyjskiemu projektowi. Bardzo dziękuję. Piotr pyta was, goście z Hongkongu, o sytuację chrześcijan w Hongkongu. Czy oni biorą czynny udział w protestach? Chrześcijanie dość aktywnie angażują się w protesty. W ostatnich latach wiele kościołów otwierało się dla protestujących, którzy szukali tam schronienia. To wygląda jak czas wojny. Wojsko zwykle nie może wtargnąć do kościoła i ścigać ludzi, którzy szukają tam schronienia. To sprawia, że czasami tu w Hongkongu czujemy się jak w czasie wojny. Jesteśmy bardzo wdzięczni księżom, wielu chrześcijanom, którzy wspierają ten ruch. Jeszcze pół roku temu można było słyszeć chrześcijan, którzy śpiewali religijne piosenki, by dodać otuchy protestującym. To było bardzo zachęcające. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pytanie od Hani Jazgarskiej, naszej tłumaczki. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo podziękować Ci, Haniu, za Twoją pracę podczas zjazdu. Na Zachodzie wiele mówiło się o narzuconym przez Pekin prawie o bezpieczeństwie narodowym. Stany Zjednoczone zdecydowanie odpowiedziały na te działania Komunistycznej Partii Chin. Polski rząd jednak milczy na ten temat i nie podejmuje żadnych kroków. Co radzilibyście Państwo polskim politykom w tej sprawie? Jest jeden skuteczny krok, jaki można podjąć na poziomie technicznym. Sprawę można poruszyć na poziomie europejskim podczas spotkania ambasadorów w Radzie Unii Europejskiej. Głos Polski byłby bardzo ważny. Tydzień temu odbyło się tego typu spotkanie i tylko Szwecja spośród 27 państw członkowskich zaproponowała nałożenie sankcji.
Byłem tym bardzo zaskoczony. Oczekiwałem, że więcej państw, które wypowiadały się przychylnie o Hongkongu w ostatnich miesiącach, podejmie konkretne działania. Myślę, że na poziomie polityki zagranicznej niezwykle ważne jest także to, by wycofać się ze współpracy z Chinami. Mówiliśmy o zasadzie dziel i zwyciężaj. W tym kontekście ważny jest format 17+1, w którym próbują angażować się Chiny, a którego częścią jest także Polska. Mam nadzieję, że polski rząd przemyśli swoją strategię co do obecności Chin i ich zaangażowania przez inicjatywę Pasa i Szlaku. Mam nadzieję, że polski parlament nałoży większy nacisk na rząd, by ten podjął konkretne kroki wsparcia Hongkongu przeciwko wpływom Pekinu. Dziękuję. W zasadzie my to robimy. Wywieramy presję na polski rząd i na inne polskie media, by mówiły o Hongkongu i aby działali, nie tylko mówili, ale aktywnie was wspierali. Pytanie od Tadeusza Ciszka. Poza USA, które państwa z Europy, Afryki i reszty świata są rzeczywiście zdolne przeciwstawić się Chinom? Kto chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Against China. Who wants to answer this question? No question. Bez wątpienia Stany Zjednoczone stoją na czele ruchu oporu wobec Chin. Wierzę w to, bo wybraliśmy Trumpa w 2016 roku. Poprzedni republikanie, łącznie z moim osobistym bohaterem, prezydentem Reaganem, oni wszyscy wspierali Chiny z różnych powodów. Niektórzy z nich robili to ze względu na chiński rynek i handel. A prezydent Reagan uważał, że Chiny mogą być wykorzystane do pokonania Związku Sowieckiego. Tego zresztą dokonał. Uznajemy jego rolę. Obalił Związek Sowiecki bez oddania jednego strzału. Ale to się również zmienia. Kolejny rodzaj zmiany społecznej musi być realizowany oddolnie. Trzeba zmobilizować ludzi. Jako człowiek zaangażowany w działanie oddolne, wiem, że jeśli poruszysz ludzi, zmienisz ich opinię, politycy za tym pójdą. Dlaczego? Ponieważ chcą być ponownie wybrani. I z tego powodu politycy, włączając to polityków demokratów, nie mogą być łagodni wobec Chin. Tylko Joe Biden jest znany jako hashtag Beijing Intercourse Joe, ponieważ jego syn wziął 1,5 miliarda dolarów z Banku Komunistycznej Partii Chin i on sam mówi o tym, że USA powinny mieć jeszcze więcej gospodarczych stosunków z Chinami. A zatem bazując na tym, w pierwszej kolejności należy dokonać zmiany opinii, poruszyć opinię publiczną. To wpłynie na waszych wybranych przywódców. Myślę, że to można zastosować w wielu demokratycznych państwach. Dziękuję bardzo. Proszę, panie generale. Myślę, że zauważymy, że te państwa, które staną po stronie Stanów Zjednoczonych, przekonają się, że Stany Zjednoczone będą bardziej skłonne do utrzymywania więzi militarnych i ekonomicznych z nimi. A państwa, które wolą stanąć po stronie Komunistycznej Partii Chin, zostaną odcięte. USA jeszcze tego nie zrobiły, ale zaczęły już mówić, że trzeba dokonać wyboru. Nie można mieć ekonomicznych relacji z Chinami i relacji w sprawie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli cenicie sobie relacje w obszarze bezpieczeństwa, to musicie odciąć powiązania z Chinami. A jeśli państwa nie będą chciały tego zrobić, to nie będą mogły być partnerem Stanów Zjednoczonych. A zatem kto może stać przeciwko Chinom? Każde państwo, które chce stanąć ze Stanami Zjednoczonymi, zobaczy, że będzie miał wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Czy uważacie, że Donald Trump zostanie ponownie wybrany? Oczywiście tak. Pozwólcie, że coś powiem. Działam w polityce przy prezydentach od 1996 roku. W kampanii Boba Doyla służyłem jako doradca do spraw Azji. Od tamtego czasu działałem w Krajowym Komitecie Partii Republikańskiej. Prezydenckie kampanie ocenia się poprzez, po pierwsze, to, o czym może mówić kandydat. Za chwilę to rozwinę. Po drugie, skąd idzie energia? Pomówmy najpierw o energii. Obecnie 307 tysięcy ludzi skontaktowało się z komitetem Trumpa i zgłosiło chęć udziału w najbliższym wiecu wyborczym Trumpa. 300 tysięcy. Nie widziałem czegoś takego w ostatnich 24 latach. To po pierwsze. Po drugie, prezydent Trump może w tej chwili mówić o trzech rzeczach. Może mówić o odbudowaniu amerykańskiej gospodarki. Może mówić, że mamy przyjąć twardą postawę wobec Chin i o tym, żeby zmusić Chiny do zapłacenia za zniszczenia gospodarcze, za utracone życia ludzkie i cierpienia. Trzeci punkt jest jeszcze ważniejszy. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Wycofanie finansowania policji poparło tylko 12% wyborców. Możemy nie tylko ponownie wybrać Trumpa, ale możemy utrzymać większość w Senacie i odzyskać większość w Izbie Reprezentantów. Dzięki Pelosi za to, że uklęknęła. Co pan uważa, panie generale? Co myśli pan o wyborze prezydenta Trumpa w tym roku? Zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Solomon Yu. Myślę, że w kraju jest duże oczekiwanie zmiany. Mieliśmy establishment zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej, który w zasadzie dopuścił do tego, by to zagrożenie zyskało na sile. I uważam, że Amerykanie zdają sobie z tego sprawę. I dla tych samych powodów, dla których Trump wygrał w 2016 roku, myślę, że teraz wygra z jeszcze lepszym wynikiem. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do naszych gości z Hongkongu i z Polski. Gdybyście mieli okazję powiedzieć coś prezydentowi Donaldowi Trumpowi lub jego administracji, to co chcielibyście powiedzieć? Być może generał Spalding lub pan Solomon Yu przekażą to administracji Donalda Trumpa. Kto zacznie? To może ja. Bardzo proszę. Chciałbym zaapelować o to, by nadal podkreślał duchowy wymiar konfliktu. Uważam, że prezydent Trump jest znany z tego, że otwarcie mówi o Bogu i Biblii. Myślę, że tego brakowało w polityce pod rządami liberalnych prezydentów. W ich przemówieniach nie było wartości duchowych. Nie było Boga ani w ich działaniach, ani w słowach. Jestem pod wrażeniem postępowania prezydenta Trumpa.
Mam nadzieję, że będzie to kontynuował na jeszcze silniej w kolejnej kadencji. Chciałbym również zaapelować do wszystkich chrześcijan, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, aby stanęli ramię w ramię z prezydentem Trumpem. Było mi przykro, gdy prezydent Trump stanął z Biblią przed Kościołem Episkopalnym Świętego Jana na placu Lafayette w Waszyngtonie i został za to przez wielu chrześcijan skrytykowany. Dlaczego? Przecież ten kościół został podpalony podczas tak zwanych pokojowych protestów w Waszyngtonie. A prezydent Trump wskazał na porządek normalnego życia, porządek i sprawiedliwość. Wskazał na fundament naszej cywilizacji. Dlatego rozpocząłem w mediach społecznościowych akcję polegającą na zrobieniu sobie podobnego zdjęcia z Biblią w ręku oraz dodaniem hashtagu Christians for USA. Namawiamy oczywiście nie tylko do udziału w tej akcji, ale także do głosowania na prezydenta Trumpa. Będziemy się za niego modlić. Dziękuję za komentarz. Pytanie do gości z Hongkongu. Co powiedzielibyście prezydentowi Trumpowi lub jego administracji w tym momencie? Chciałbym przekazać wiadomość dla Białego Domu i administracji Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone przejmą przywództwo w obronie demokracji i systemów demokratycznych na całym świecie, a także, że zaangażują się bardziej w działania międzynarodowe, nie pozostawiając miejsca na działania dla państw autorytarnych. Zwłaszcza tych, które próbują przejmować kolejne instytucje międzynarodowe, aby te służyły ich własnym interesom. Mam zatem bardzo prosty apel, aby nie tylko ratować mieszkańców Hongkongu, ale również aby wspierać Tajwan i inne demokracje, ponieważ my jesteśmy teraz na pierwszej linii ognia i w tej sytuacji nie jest dla nas ważny jakiś konkretny interes narodowy, ale ważna jest dla nas demokracja i wartości uniwersalne. Mamy nadzieję, że wolni ludzie będą mogli wybierać w wyborach swój własny rząd, będą mieli wolność w krytykowaniu własnego rządu. Jesteśmy razem, ponieważ cenimy te same wartości i mamy nadzieję, że wszystkie państwa, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które również cenią te wartości, będą wspierały Hongkong i Tajwan. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko dodać, że mamy ogromną nadzieję, iż administracja Stanów Zjednoczonych będzie kontynuować działania na rzecz wdrażania ustawy w sprawie praw człowieka i demokracji w Hongkongu. Podobnie lista sankcji i działań, które prezydent Trump ogłosił osobiście 2 tygodnie temu, powinna być utrzymana i odpowiednio wdrożona. Na przykład jest tam mowa o ocenie chińskich firm notowanych na rynkach finansowych w USA pod względem stosowania chińskich praktyk i zachowań, jak również takie elementy jak przegląd kontroli eksportu z USA pod kątem transferu technologii do Hongkongu. Te rzeczy są bardzo ważne, ponieważ pozwalają Chinom na dostęp do bardzo wrażliwych technologii dzięki temu, że Hongkong stanowi lukę i to powoduje wiele niebezpieczeństw. A zatem tak, wierzymy, że to są nie tylko słowa i że te działania będą odpowiednio prowadzone przez najbliższe lata. Bardzo proszę. Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi. W zeszłym roku, kiedy byłem w Waszyngtonie, widziałem, że wielu senatorów i nawet członków administracji było pesymistycznych co do wprowadzenia ustawy o prawach człowieka i demokracji w Hongkongu, ponieważ widzieli, że taka ustawa zaszkodzi relacjom pomiędzy USA i Chinami. W Waszyngtonie istnieje wiele grup lobbujących, które są blisko powiązane z Chinami. Argumentowali, że przyjęcie tej ustawy tylko zaszkodzi relacjom pomiędzy USA i Chinami i że chiński rząd jest zdecydowanie przeciwny tej ustawie. A jednak prezydent Trump zdecydował się podpisać w listopadzie zeszłego roku ustawę w sprawie praw człowieka i demokracji w Hongkongu. Wielu Hongkończyków jest naprawdę wdzięcznych administracji za taką determinację, aby pomóc Hongkongowi. Na dłuższą metę nadal mamy nadzieję, że administracja będzie wspierać Hongkong, niezależnie od tego, co zaoferuje komunistyczna partia Chin. Wiemy, że komunistyczna partia Chin jest bardzo skuteczna w zwodzeniu świata. Czasami, jeśli są skłonni do ustępstw, to tylko dlatego, że mają poczucie, iż to jest jedyny sposób, aby oszukać świat i poprosić, aby świat ich nie naciskał. Dlatego musimy zrozumieć naturę komunistycznej partii Chin i nie powinniśmy tak łatwo wierzyć komunistycznej partii Chin. A w momencie, gdy sytuacja w Hongkongu pogarsza się, powinniśmy zdecydowanie zrobić wszystko, co możemy, aby pomóc Hongkończykom i ludziom, którzy cierpią przez działanie komunistycznej partii Chin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że te apele, te słowa od was wszystkich nie są kierowane tylko do administracji USA, ale również do państw Unii Europejskiej i całego wolnego świata. I mam nadzieję, że ten apel zostanie wysłuchany i myślę, że to jest najlepszy finał naszej dyskusji. Jestem bardzo wdzięczna za to, że byliście z nami, nasi mówcy i wy, nasi widzowie. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim ludziom, w szczególności młodym ludziom z telewizji Idź Pod Prąd, którzy organizowali, tłumaczyli, transmitowali, prowadzili konferencję telewizji Idź Pod Prąd. To zaszczyt pracować z ludźmi takimi jak wy. Wielkie podziękowania dla naszego przyjaciela z Hongkongu, Kena Lee, który zorganizował tak wspaniałą reprezentację Hongkongu. Dziękuję generałowi Robertowi Spaldingowi za to, że był dziś z nami. Dziękuję, generale. Dziękuję. I pan Solomon Yu, dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Sunny Cheng, Simon Chang i Julian Chen z Hongkongu. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękuję za wasze zaproszenie. Dziękuję, bardzo dziękuję. To było bardzo poruszające gościć waszą trójkę tutaj podczas naszej debaty. Dziękuję pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za to, że byłeś z nami. Dziękuję. Niestety nie udało się połączyć z Andrzejem Kolarzem, burmistrzem dzielnicy Praga 6, ale mogliście oglądać jego pouczający wykład podczas naszej konferencji na kanale Idź Pod Prąd na YouTubie. Myślę, że jest bardzo interesujący. Widzimy się jutro rano podczas warsztatów dziennikarskich z Hanną Shen i Janem Jekielkiem z Epoch Times z Nowego Jorku. To będzie wspaniała okazja poznać, co znaczy wolne dziennikarstwo. Dziękuję bardzo. To była dyskusja na żywo podczas dorocznego zjazdu klubów telewizji Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka. Do zobaczenia wkrótce.